narzędzia. Jest zazwyczaj rzeczą bardzo miłą i przyjemną wyobrażać sobie Boga jako dobrego Ojca. Miło jest pomyśleć o Nim jako o kimś, kto się o nas troszczy, kto się nami opiekuje, czuwa nad nami. Może dlatego nie jest niczym przyjemnym myśl o Bogu, który jest także sędzią. I to takim, który za dobre wynagradza, a za złe karze, jak to pamiętamy z katechizmu. Jest nie tylko miłosierny, ale także sprawiedliwy. Ten drugi boski przymiot zupełnie nie kojarzy się z Bogiem rozumianym jako Ojciec. Szybko myślimy o znanym nam wymiarze sprawiedliwości, kodeksie karnym i mandatach za przekroczenie szybkości. I w ten sposób kształtujemy w swoim umyśle przedziwny wizerunek Boga policjanta. Kogoś, kto starannie notuje wszystkie nasze grzechy i grzeszki, żeby na podstawie tych rachunków skazać nas na odpowiednią ilość lat w czyśćcu lub co gorsze wysłać do piekła. Innym popularnym wyobrażeniem Bożej sprawiedliwości jest przekonanie, że Bóg zrobi z niej użytek, aby ukarać naszych osobistych wrogów. Takie właśnie pojmowanie Bożej sprawiedliwości, wyłącznie jako kary, jako nieustannego zagrożenia, przyczynia się do powszechnego lęku przed końcem świata. Przyjrzyjmy się, co o sądzie ostatecznym myśleli malarze. Podstawą dla większości przedstawień sądu Bożego były słowa z Ewangelii według świętego Jana. Ojciec bowiem nikogo nie sądzi, ale cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu, który go posłał. Dlatego zazwyczaj jako sędzia jest przedstawiany nie Bóg Ojciec, ale Jezus Chrystus. Czasem świat jest sądzony przez wszystkie trzy osoby Trójcy Świętej. Takim typowym przykładem przedstawienia tego tematu jest sąd ostateczny namalowany przez Rubensa około 1615 roku. Obraz ten obecnie znajduje się w Pinakotece w Monachium. Długo trzeba szukać postaci Boga Ojca. W końcu znajdujemy go na samym szczycie kompozycji. Bóg Ojciec został namalowany w tle, jest szary, niemal niewidoczny wśród złocistych obłoków. Wychyla się zza nich, jakby chciał sprawdzić, czy wszystko w porządku. Wydaje się, że nie ma on żadnego wpływu na przebieg sądu. Zwróćmy jednak uwagę na pewien istotny szczegół. To on trzyma w dłoni okrąg ziemi. Jest to symbol władzy nad światem. Jednak widzimy wyraźnie, że tak naprawdę sąd sprawuje Jezus Chrystus, mając obok siebie nie tylko Maryję, ale i całą rzeszę świętych patronów, którzy wstawiają się za grzesznikami. Ta niechęć do oddawania czci Bogu jako sprawiedliwemu sędziemu jest zupełnie niezrozumiała, jeśli zastanowimy się nad tekstami Starego Testamentu. Psalmy są pełne uwielbienia Bożej sprawiedliwości. Grzesznik, który uznaje swoje winy, nie wzywa Bożego miłosierdzia, ale prosi Boga, aby był wobec niego sprawiedliwy. Człowiek dotknięty nieszczęściami także wzywa pomocy od Boga Sprawiedliwego i modli się: sprawiedliwość jest przy Tobie, Panie, jeśli zacznę prowadzić spór z Tobą. Odnajdujemy w tych słowach głębokie przekonanie, że Boża Sprawiedliwość, Boży Sąd jest równocześnie najwyższym przejawem Bożego Miłosierdzia, których w żaden sposób nie da się porównać z ludzkim pojęciem sprawiedliwości i ludzkim pojęciem miłosierdzia. Dokładnie tak, jak to opisuje prorok Izajasz: bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami. Najpewniejszym ratunkiem w dniu sądu jest właśnie Bóg Sprawiedliwy, Bóg Sędzia, który zna wszystko w sposób nieskończenie doskonały. A co najważniejsze, Bóg Sędzia jest zarazem Bogiem Ojcem. Nie możemy wątpić w to, że ten, który pozwolił się nazywać Ojcem, nie pozostanie do końca wierny temu imieniu. Na tym polega jego sprawiedliwość w dniu sądu. Nie opuści żadnego ze swych dzieci.